i wracamy do studia w Bydgoszczy. Będziemy starali się łączyć z panem Janem Bogatko, o ile się uda. A tymczasem Jerzy Mickuś z Zawisza Bydgoszcz i sprawa jednostkowa, ale trochę zawiła, czyli to, co się dzieje z klubem piłkarskim w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
No to opowiedzmy historię boju między klubem Zawisza a Magistratem.
Tak naprawdę to ten bój Stowarzyszenie Piłkarskie Zawisza toczy od wielu lat, bo kiedy wojsko wycofało swoją drużynę z rozgrywek w drugiej lidze, to my jako stowarzyszenie przejęliśmy, można powiedzieć, całą historię i całą odpowiedzialność za funkcjonowanie i istnienie piłkarskiego Zawiszy w Bydgoszczy. No i tak to jak gdyby ciągnie się już od 16 lat. Z różnymi jak gdyby kolejami losu. No z reguły to jest tak, że jak Syzyf budujemy potęgę Zawiszy. Później przychodzą co niektórzy, a przede wszystkim przychodzi może biznes, który to niszczy. Zaczynamy od nowa budowę i znów tak jakoś to się kula. Natomiast teraz myślę, że te ostatnie lata no, nauczyły nas no, takiej sytuacji, że no, nie można patrzeć, że ktoś przychodzi z pieniędzmi, że zaufamy, że uwierzymy, że zbuduje autentycznie potęgę. No. My jako kibice, a może jako działacze, bo z reguły to tak jest, że działacze byli wpierw kibicami i później odwrotnie, a z kibicami właściwie jesteśmy na całe życie i tak pewnie jest.
A czasami jeszcze czynnymi piłkarzami.
I doszliśmy do takiego etapu, gdzie miasto sprzedało udziały pewnemu menadżerowi, mówię tutaj o Radosławie Osuchu. I już w tym czasie, a dzisiaj możemy to powiedzieć, nie? Tak naprawdę kupił swoje akcje za pieniądze miasta, czyli transzę z miasta sponsorską 1,5 miliona przelano na jego konto. On natomiast z tych pieniążków wpłacił swój jak gdyby udział. No takie biznesy to chyba każdy chciałby robić za pieniądze publiczne. Czyli to jak gdyby sukces, o którym mówimy, czy ktoś chwali, no to taki do końca nie jest to sukces, bo za pieniądze Bydgoszczan. Druga sprawa, rzeczy, które jak gdyby się działy nieprawidłowe, dokapitalizowanie spółki, bo po 2 latach Zawisza musiałby ogłosić upadłość z racji wyników ekonomicznych, finansowych. Dokapitalizowanie spółki, które tutaj Radosław Osuch musiał w sumie 2,2 miliona wpłacić jak gdyby na konto klubu. Tego też nie uczynił. Trzecia sprawa, jeśli ktoś winny jest Skarbowi Państwa 500 tysięcy z tytułu niezapłaconych zobowiązań, a płynie strumień pieniążków, właśnie tutaj mówię o Urzędzie Miasta, na sponsoring, mówię tu dotacje dla młodzieży, to też nie jest to fair. To wszystko tak naprawdę się działo i w tym wszystkim jak gdyby wkomponowano też nas, bo Stowarzyszenie Piłkarskie zawsze jak gdyby dla tych, którzy tam funkcjonowali, no byli konkurencją. To, że stworzyliśmy, to, że działaliśmy, to, że oddaliśmy tworząc spółkę akcyjną swoje drużyny, czyli mówię starszych juniorów, młodszych juniorów, bo tak spółka nie musiałaby, nie mogłaby funkcjonować, no to powodowało to, że tak jak powiedziałem na wstępie, Kali zrobił, Kali musi odejść i tak jak gdyby to działa po dzień dzisiejszy. Zbudowaliśmy coś, zrobiliśmy coś, natomiast okazuje się, że klub próbowano wymazać całkowicie z mapy piłkarskiej Polski.
Sprawa trafiła do sądu i zapadł wyrok. Jaki to był wyrok?
W sądzie apelacyjnym właśnie ten wyrok mam tutaj przed sobą. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.
Bo to świeża sprawa.
Tak, to jest świeża sprawa, 5 lipca. To jest punkt pierwszy w ten sposób, że ustala, iż powód Stowarzyszenia Piłkarskie Zawisza w Bydgoszczy jest członkiem Cywilno-Wojskowego Związku Sportowego Zawisza w Bydgoszczy. Czyli to mówi o tym, że wykluczono nas z tego związku.
Niesłusznie.
Niesłusznie. My to kwestionowaliśmy.
Wracacie do Zawiszy, a...
No tak można powiedzieć, że literą prawa, czyli krótko mówiąc, to jest zapisane na wyroku sądowym, to tak wydawałoby się nam, że tak się stanie.
Natomiast uważamy, że trzeba wprowadzić w życie.
Tak, tak, tak. Mówię, to sytuacja jest naprawdę zawiła, bo za tego prezydenta miasta myślę, że nam to się nie uda.
Dlaczego prezydent wyrzuca organizacje społeczne działające przy klubie z oficjalnych jego struktur?
no pretekstem chyba była taka zażyłość właśnie za zasłoną słuchem. Ja nawet zadaję wprost prezydentowi pytanie publicznie, co Osuch na niego miał, że on w tej chwili tak działa, bo doprowadził do sytuacji jak gdyby całkowitego upadku Zawiszy, tak? Bo biznesmen miał sprzedać prawo komuś innemu swoje udziały i to uczynił. Natomiast ten, który to kupił, obowiązkiem jego było jak gdyby w pierwszej lidze, bo po spadku wyrobienie licencji i kontynuacja jak gdyby działalności. Prezydent o tym wiedział, natomiast jak gdyby ten, który odkupił tę akcję, nie poczynił tych jak gdyby tutaj podstawowych jak gdyby spraw, nie dopełnił formalnych, czyli krótko mówiąc nie starał się w ogóle o licencję. Prezydent o tym wiedział, czyli krótko mówiąc doprowadził do sytuacji takiej, także Zawisza został wymazany bez piłkarskiej Polski. Zawisza by nie istniał.
Obecnie Zawisza istnieje jeszcze, tak, istnieje. W której lidze gra?
Gramy w tej chwili w piątej lidze. Zaczęliśmy jak gdyby zupełnie od zera, od ósmej ligi, od klasy B. Czujemy się właśnie tym zaszczyceni, bo uratowaliśmy przede wszystkim klub, że istnieje.
A jest jakaś inna drużyna piłkarska w Bydgoszczy?
No są inne kluby jakkolwiek, tak? Natomiast pod nazwą Zawisza nie istnieje żadna drużyna piłkarska. Mówię tu o seniorach przede wszystkim.
A jest jakiś inny klub, który gra, bo ja wiem, w Ekstraklasie, w pierwszej,
nie,
w drugiej?
Nie. Najwyższą ligę tutaj, która wiąże się jak gdyby z Bydgoszczą, jest to czwarta liga, jest to Chemik Bydgoszcz. I to tyle. Jest to ta jak gdyby najwyższa liga.
Czyli duże polskie miasto w zasadzie w tej najbardziej popularnej w Polsce dyscyplinie sportowej nie ma godnego reprezentanta?
W tej chwili nie, aczkolwiek jak powiedziałem wcześniej, pracujemy na to. Uważam, że bo w ogóle wracając do cywilno wojskowy związek sportowy, to jest taki jak gdyby związek zrzeszający kilka stowarzyszeń. I każdy jak gdyby na tych obiektach Zawiszy może realizować jak gdyby swoją działalność, czyli są tam bokserzy, lokatlety, gimnastycy, no i też jak gdyby my, piłkarze, też tam prowadziliśmy swoją działalność i też jak gdyby chcielibyśmy to dalej kontynuować, bo uważamy, że to miejsce Gdańska 163 jest jak gdyby przepisane piłce nożnej i tej działalności, którą prowadzimy.
To jeszcze na koniec pytanie, czy ma pan nadzieję, że wybory samorządowe coś zmienią w sytuacji klubu, czy to...
No ja przede wszystkim jako bydgoszczanin to nie tylko mam nadzieję, że zmieniam sytuację klubu, czyli tutaj głosowanie na innych kandydatów niż akurat Rafał Bruski, no spowoduje, że jak gdyby będzie respektowane prawo, czyli wyrok sądowy, o którym mówimy, a przede wszystkim no będziemy my jako działacze, tak, jako klub dowartościowani, że no będziemy mieli to miejsce, które jest jak gdyby nam przypisane w historii nie tylko miasta Bydgoszczy, bo Zawisza to naprawdę jest marka, a ta marka niestety została zbrugana i jak gdyby zdeptana. I to się działo też, można powiedzieć, pod no, jak gdyby tutaj wsparciem prezydenta i na to się nie godzimy. I myślę, że prezydent takim hasłem musi odejść jesienią, to myślę jest najwłaściwsze.
Mówił Jerzy Mickuś z Zawiszy Bydgoszcz, dziękuję najmocniej. Dziękuję. A my tymczasem przenosimy się do Niemiec, gdzie jest redaktor Jan Bogatko. Mam taką nadzieję, że jeszcze przy telefonie jest i zda relację z tego, co się dzieje u naszego zachodniego sąsiada.
Tak jest. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. NATO to jest temat dość ważny w Niemczech, tym bardziej, że zarzucić Berlinowi, że jest zakładnikiem Rosji, no to uważa się tutaj za bardzo ostre sformułowanie, za atak na Angelę Merkel. No w końcu wiadomo, o co chodzi. Od lat toczy się dyskusja nie tylko między Waszyngtonem a Berlinem, ale także między brukselską centralą NATO a Berlinem o to, że składki członkowskie w tym ekskluzywnym klubie obronnym należy podnieść do umówionej granicy. W końcu ustalono, że ma ona wynosić 2%, a tymczasem Niemcy płacą w tej chwili zaledwie 1,24%, co uważa się za bardzo mało. Do tego wszystkiego Jens Stoltenberg, Norweg, socjaldemokrata, który jest bardzo sprzyjający Niemcom, oznajmił, że to jest bardzo niewiele i to po prostu nie wypada, aby najbogatsze państwo Unii Europejskiej przekazywało tak drobne datki na NATO. No więc oczywiście kłótnia była dość solidna i ona trwa. Niemcy kontrolowane są totalnie przez Rosję, powiedział Trump. Oczywiście Angela Merkel odrzuciła to z oburzeniem i podkreśliła, że są przecież bardzo dobre stosunki polsko-amerykańskie, ale po prostu ta kłótnia na temat wysokości składek na NATO obciąża stosunki niemiecko-amerykańskie. Do tego wszystkiego Trump powiedział Niemcom, że budowa gazociągu Nord Stream 2 bardzo szkodzi stosunkom transatlantyckim. Powiedział, że Stany Zjednoczone chronią, Niemcy ochraniają, roztaczają nad nimi swój parasol, a Republika Federalna miliardy płaci za gaz ziemny z Rosji i w ten sposób wzmacnia pozycję Rosji. Co jest oczywiście zdaniem Trumpa i nie tylko zdaniem Trumpa niekorzystne. Do tego wszystkiego media niemieckie, które są tradycyjnie niechętne USA, a już Trumpowi w szczególności, zauważają, że Trump, spotykając się w Helsinkach w poniedziałek z szefem Kremla, w ogóle tutaj lekceważy jak gdyby zagrożenie, które istnieje ze strony Rosji. Merkel powiedziała, że Niemcy nie są zakładnikiem Rosji. Zakładnikiem Rosji było natomiast NRD, bo ona sama to przeżyła. No porównanie dość ciekawe. Nie zapomina się przecież w Ameryce i nie tylko w Ameryce, że były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, socjaldemokrata, zresztą jest przyjacielem numer jeden Władimira Putina i w Gazpromie odgrywa też, powiedzmy sobie, niezbyt podrzędną rolę. Spór na temat wysokości składek natowskich będzie przebiegał na pewno dalej. Tym bardziej, że Niemcy uważają, że pomoc rozwojowa, na którą wydają bardzo dużo pieniędzy, a tutaj oczywiście jest to bardzo nieprzejrzysta rzecz, bo uważają niektórzy, że chodzi tu o łapówki dla kacyków w różnych krajach, które niczego dobrego w kwestii pomocy rozwojowej nie wróżą. W każdym razie Niemcy zaliczają to również do wydatków na, nie wiadomo dlaczego, na zbrojenia i to po prostu mogą forsować tę linię dalej. Wygląda na to, że po prostu może się okazać, że w Niemczech NATO jako takie będzie pomału schodziło na drugi plan. Zapomina się o tym, że jeszcze nie tak dawno temu podjęta była duża dyskusja w Unii Europejskiej na temat stworzenia Armii Europejskiej. Oczywiście ucichła ona równie szybko, jak się zaczęła, bo wiadomo, że projekty takie niezbyt realne należą jedynie do szufladki z napisem pobożne życzenia. Europejski Donald, znany Państwu jako Donald Tusk, powiedział, zwracając się bezpośrednio do prezydenta Stanów Zjednoczonych, że Ameryka nie ma lepszego sojusznika od Europy. No być może jest to prawda i na pewno jest to prawda, ale tym na razie Europa bardziej potrzebuje sojusznika niż Stany Zjednoczone.
A jeszcze na koniec ja bym się podpytał o sytuację koalicji w Niemczech. Czy już pewne pomruki bawarskiej chadecji zostały przez Angelę Merkel, przez panią kanclerz wyciszone, a jej koalicjant udobruchany?
Takie sprawy nie są nigdy wyciszane do końca. To są zawsze przerwy przed kolejnym starciem. Ring jest wolny. Co i kto wyjdzie z tego ringu jako zwycięzca, nie jest nawet tak trudno przewidzieć, dlatego że Angela Merkel, genialna polityk, w końcu usuwała ze swojej drogi osoby, które mogłyby jej zaszkodzić w jakikolwiek sposób w karierze partyjnej i w karierze politycznej. Wydaje mi się, że Angela Merkel nie ma po prostu wobec siebie w szeregach CDU przynajmniej alternatywy, a CSU jest partią stricte bawarską, nie jest partią ogólnoniemiecką. Także prawdopodobieństwo sięgnięcia o fotel kanclerza przez tę partię wydaje się dość niewielkie. Po wyborach, po kolejnych wyborach może dojść do dalszego politycznego trzęsienia ziemi w Niemczech, kiedy AfD może wzmocnić swoją pozycję i doprowadzić do rozbicia tych struktur, które znamy teraz, z odpowiedzią że nie wiemy, w jakim to pójdzie kierunku.
A my ten pojedynek będziemy Państwu relacjonować, szczególnie intensywnie wtedy, kiedy on znowu stanie się gorący. Z Niemiec Jan Bogatko, dziękuję najmocniej.
Proszę bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Oczywiście w naszym plenerowym studio w piekarni bydgoskiej na ulicy Jatki 1 w lotu na Stary Rynek dwóch gości, Jan Kaja i Jacek Soliński, malarze, graficy, artyści, teolodzy również, przynajmniej w jednym wypadku na pewno.
Podwójny.
I założyciele galerii autorskiej, miejsca, które skupia i które tętni artystycznym życiem Bydgoszczy. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Galeria autorska założona w 79 roku, czyli jeżeli matematyka mi nie zawodzi, za rok będzie lat ile?
40.
40 lat, tak. Twórczości, tak. W Bydgoszczy epoka. Zaczynaliście, jak już tutaj ustaliśmy, jeszcze za Gierka, a teraz mamy zupełnie, zupełnie inne rządy. Państwo się kiedy poznaliście?
My się poznaliśmy na początku, właściwie rok przed rozpoczęciem nauki w liceum plastycznym, na ognisku plastycznym, i w zasadzie ta nasza przyjaźń o tyle była dla nas istotna, ważna i twórcza, bo po chyba, nie wiem, pół roku zorientowaliśmy się, o czym nie wiedzieliśmy, że nasi dziadkowie przyjaźnili się w okresie międzywojennym i oczywiście się znakomicie rodzice również znali, ale bieg wydarzeń był taki, że nie mieliśmy okazji tego wcześniej zweryfikować.
Znali się tutaj w Bydgoszczy?
Tak. Ale mój dziadek był nauczycielem, a Jacka ojciec skorzystał z korepetycji z matematyki i jeździli razem na wakacje.
Ale to państwo jesteście związani z...
Pokoleniowo
z Bydgoszczy. Tak. I to miasto, które jednak miało swoją wyrwę, to jest miasto, to nie jest jak Poznań czy Kraków, gdzie rzeczywiście rody sięgają wiele, wiele pomieszczeń. Tutaj była pewne złamanie demograficzne.
Tak się akurat złożyło, że nasi dziadkowie tutaj przyjechali. Właściwie ta rocznica 100 lat niepodległości też się zbiega z tym, bo właśnie w tym czasie przyjechali do Bydgoszczy i tutaj się osiedlili. Kiedy była taka duża wymiana w zasadzie w społeczności, bo zdaje się, z tego co wiem, około 60% ludności pochodzenia niemiecko-żydowskiego się stąd wyprowadziła, a ludność, która na nowo osiedliła się w Bydgoszczy, pochodziła tutaj z tych terenów, ale nie z samej Bydgoszczy.
I wtedy do państwa, do miasta przyjechali państwa dziadkowie. Tak, to jest początek historii rodzin związanej z stolicą Kujaw. Dlaczego sztuka? To jest tak, że państwo już w liceum wiedzieli, że będziecie tworzyć, malować, rzeźbić?
No to jest sprawa właściwie, która wynika najczęściej w dzieciństwie. Jakieś takie zamiłowanie. Mój brat również się sztuką interesował. W ogóle z czterech moich braci zajmuje się też sztuką. Takie rodzinne.
A mój brat akurat mnie też jakimś takim dziwnym zrządzeniem losu wprowadził w ten świat sztuki, bo był o 7 lat starszy. Niestety już od 11 lat nie żyje, od 12. I wszedł w świat sztuki jako poeta, jako twórca tutaj takiej w owych czasach głośnej grupy poetyckiej Parkan i takiego młodego ruchu poetyckiego, który starał się zaznaczyć swoją odrębność i samodzielność. I my na tej kanwie jako młodsi o 7 lat adepci sztuki zaczęliśmy wchodzić w świat dosyć niezwykły dla nas taki pobudzający, bo to były lata 70., które mimo wszystko tętniły jakimiś nowymi zupełnie trendami, możliwościami, które...
Nie były to czasy siermiężnej gomułkowszczyzny, były to już raczej, przynajmniej tak jest ze wspomnień moich ojców, czasy ciut weselsze, chociaż cały czas czasy zniewolone, cały czas sztuka miała swoje ograniczenia.
No cenzura istniała, to trzeba mieć tego świadomość, ale trzeba też mieć na wzgląd względzie, że funkcjonowały jednak takie istotne wydarzenia jak cotygodniowy teatr telewizji, który był bardzo istotny w latach 70., jak tacy artyści jak Szajna, Kantor, jednak to wszystko twórczo nas jakoś kreacyjnie budowało i dawało nam wyobrażenie tego, że sztuka jednak żyje zupełnie w innej atmosferze i na innej kondygnacji, że owszem, wszystko się przenika, ale można wejść gdzieś dalej i głębiej.
Jakieś ograniczenia państwa spotkały na tym starcie, na tym początku, kiedy się zakłada galerię autorską w państwie jednak zniewolonym?
Oczywiście, że tak.
Jak to
oczywiście.
No, trzeba było mieć trochę sprytu, bo oczywiście, żeby obejść te przepisy. Były takie czasy, że nie było możliwości założyć prywatnej galerii wówczas. To były takie dziwne sprawy, bo na przykład, żeby cokolwiek załatwić, trzeba było mieć pieczątkę, a żeby mieć pieczątkę, trzeba już było być instytucją, więc praktycznie było to
nie do załatwienia. To jak się udało? Jaka była historia początku galerii autorskiej?
Ja zawsze mówię tak, że to były czasy socjalizmu, ale ludzie nie byli socjalistyczni i na przykład w urzędzie była ogromna ilość ludzi, którzy właściwie nie zgadzali się z tym systemem i to nawet wiceprezydent, który nam bardzo pomógł wtedy, a nie należał do partii.
Prezydent Adamowski,
który nam pomógł w tych sprawach takich, że po prostu nikt nam nie kładł kłód za bardzo pod nogi. Ale no tutaj też Wydział Kultury ówczesny, gdzie też pracowali ludzie, którzy nie mieli nic wspólnego z tym systemem i właśnie pani Ania Lubaczewska, która była tam zastępcą dyrektora, nam bardzo pomogła i właśnie to chodzi o te pieczątki właśnie.
A z drugiej strony jakiś nacisk na wolność twórczą państwo odczuwali?
Znaczy odczuwaliśmy to szczególnie chwilę później, to znaczy gdzieś po 6-7 latach, ale w tym momencie, kiedy powstawała galeria, no my byliśmy bardzo zdeterminowani, tacy para zbuntowanych młodzieńców, którzy koniecznie chcą być samodzielni, niezależni, no nie podobała się środowisku, nie podobała się osobom bezpiecznie usadowionym w tych strukturach, związanych oczywiście z odpowiednimi profitami, no spotkała nas taki dosyć duży, skomasowany atak niechęci.
Bo tak jest, nie wiem, czy to jest jakaś ogólna teoria, która się zawsze sprawdza, ale jednak często ludzie sztuki lubią wchodzić w komitywę z władzą, nieważne jaka ona jest, i czerpać z tego profity.
No my byliśmy raczej zawsze oddaleni od spraw, nie chcę powiedzieć politycznych, bo zawsze byliśmy zadeklarowani po stronie tych wartości, które były dla nas na jakieś podstawowe, wiążące.
Nazwijmy te wartości.
No te, które budują naszą tożsamość, to znaczy przede wszystkim z chrześcijaństwem, z tradycją, z tą kulturą, którą traktuję jako tę sferę ocalających wartości, więc tutaj
byliśmy związani z Kościołem i to się właściwie
patriotyzm
nie zmieniło.
Zawsze dla nas znaczył to, co powinien znaczyć.
Mimo, że Bydgoszcz przywarła do Bydgoszczy nazwa Czerwony.
No tak, ale tutaj jeszcze bym cofnął się historycznie, bo to może bardziej Janek powinien o tym powiedzieć, to dla nas w zasadzie była zawsze jakaś niezagojona rana, to znaczy rok wybuchu II wojny światowej i te kaźnie, które się tutaj odbywały w Bydgoszczy i no trzeba powiedzieć, że to się odcisnęło jakimś szczególnym piętnem śmierci, rozstrzelanie Janka Dziadka jako intelektualisty, jako nauczyciela w Dolinie Śmierci w Fordonie i to w zasadzie ciągle jest obecne.
Historia Dziadka jesteśmy blisko
właśnie tego miejsca, gdzie się odbywały pierwsze rozstrzelania przy kościele nieistniejącym na Starym Rynku. Tutaj był ogromny terror, nie do wyobrażenia. Z tego, co mi rodzice opowiadali, to naprawdę było wielkim ryzykiem na przykład pojawić się w okolicach tego kościoła, bo no, groziło po prostu aresztowanie i
tak,
nie wiadomo, co dalej.
Po tych egzekucjach, oczywiście, że tak. Bo
Także tutaj nawet podczas pielgrzymki Jana Pawła II w Bydgoszczy on mówił do nas, żebyśmy zajęli się właśnie tą stroną tej martyrologii, bo nikt za nas tego nie zrobi. I żeby o tym światu jednak przypominać, co tutaj się działo.
To na chwilę w naszej opowieści historycznej przejdę do współczesności, bo właśnie pomnik, który upamiętnia tamte mordy, może nie najładniejszy i może artystycznie można dyskutować o jego wartości, ale ma być przesunięty. to dla Państwa jest kwestia istotna, czy raczej no, nie jest ładny, to niech przeniesie się gdzieś indziej?
To zawsze ważne jest, dlaczego się to robi. Bo jeżeli ktoś to robi dlatego, żeby wymazać pamięć, no to jest negatywne. A jeżeli ktoś to robi po to, żeby to miało lepiej funkcjonowało, no to można to zrozumieć. Natomiast tutaj są intencje istotne i jak
prezydent
to ma wyglądać.
Pruski ma intencję wymazać pamięć krwawej niedzieli i terroru niemieckiego w Bydgoszczy, tak Państwo uważają?
Nie wiem tego, nie chcę oskarżać go o takie rzeczy, no znaczy, ale tutaj, znaczy czyny świadczą o tym,
to
co się
warto
chce
by
zrobić.
Było jeszcze się odnieść do takiego, to troszeczkę zbaczamy z tematu, ale musimy ten temat tutaj może w pełni jakoś określić i opowiedzieć, bo kilka lat temu tutaj była taka dosyć ostra dyskusja, bo chciano w ogóle zakłamać te wydarzenia Krwawej Niedzieli i przedstawić się tak, jakbyśmy my, Polacy, byli sprawcami tego, no, tak jak się w tej chwili przekłamuje historię. I tu nawet dzisiaj byliśmy na tyle przewidujący, wzięliśmy taką książkę naszego przyjaciela, Śmierć w Bydgoszczy 1939-1945 Wiesława Trzeciakowskiego, który w sposób bardzo wiarygodny i kompetentny opisuje całą tę historię. No to może tutaj żyjemy czasami współczesnymi, ale w zasadzie to wymazanie tego, czy nie w pełni określenie prawdy kłóci się z poczuciem tego, czym jest nasza tożsamość. No, dlatego to jest takie ważne.
Do historii jeszcze będziemy mieli okazję wrócić, bo na sam koniec poranka będzie opowieść o historii. Może powinno być na początek, ale tak nam wyszło, że klamrą zamkniemy. Zaczęliśmy Janem Pawłem II, świętym Janem Pawłem II, a skończymy historią. A teraz jeszcze wróćmy do sztuki, do opowieści o galerii autorskiej. Przychodzi Karnawał Solidarności, a potem przychodzą czarne i smutne lata stanu wojennego. Jak to się odbiło na Państwa twórczości, bo galeria ocalała.
Tak, galeria ocalała, z tym, że w tym okresie właśnie, kiedy wszystkie instytucje były zamykane, no to do nas też oczywiście urzędnik miasta przyszedł i pilnował, żeby czasem nie nastąpiły jakieś spotkania tajne, bo piwnica akurat nasza galeryjna, no jak to piwnica jest pod ziemią i kojarzy się z podziemiem i wszyscy mówili, że to jest taki jakiś zamknięty klan.
Kojarzyła się słusznie, czy to było niesłuszne podejrzenie?
Myślę, że tak.
Chyba
tak,
no. Słusznie, bo tutaj taki epizod był, może go krótko powiedzmy. Jedną z wystaw dedykowaliśmy koledze, który trafił za swoje przekonania do więzienia i tak jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności się złożyło, że w prasie, w której ukazywały się anonsy na temat wydarzeń kulturalnych, pod tym anonsem zamieszczono też informację, że w pobliskim kościele odbywa się głodówka jako protest, który ma doprowadzić do zwolnienia tego kolegi, i były tylko wymienione inicjały, a u nas było wymienione z imienia i nazwiska ta osoba. I w końcu no, ktoś ze znanego nam urzędu to połączył i się zorientował, że to jest kpina, bo
no i właśnie wtedy
się zaczęły nasze kłopoty.
Wtedy właśnie nastąpił taki nacisk, żeby zamknąć w ogóle galerię i zastanawiali się, jak to zrobić. No, nawet byliśmy wzywani na UB, żeby wyjaśniać te sprawy, tam nas przesłuchiwano.
Jak wyglądało życie kulturalne lat 80. w Bydgoszczy? Ono zamarło, czy gdzieś tam właśnie w tych piwnicach, między innymi Państwa piwnice, się tyliło?
My się spotykaliśmy oczywiście mimo tych zakazów, bo to środowisko oczywiście się nie rozpierzchło.
Nie do pilnowania.
Więc musieliśmy się spotykać, a zawsze takie naciski na ludzi mają odwrotny skutek, więc
raczej zachęcają do spotykania się. Jeszcze zapytam, kończąc ten wątek PRL-u, bo historia siłą rzeczy musi być skrótowa dla Państwa. Solidarność, jako wtedy byliście młodymi ludźmi, młodymi artystami. To był element formacyjny, to było coś, co było istotne dla Waszej formacji artystycznej, czy raczej zjawisko polityczne mniej istotne niż patriotyzm, katolicyzm, no jakby Solidarność była tylko wyrazem głębszych postaw, czy była samodzielnym, istotnym elementem waszego światopoglądu?
Dla nas to było bardzo ważne. Przede wszystkim to był taki powiew wolności, którego się nie spodziewaliśmy i nawet muszę powiedzieć, że nie wierzyliśmy, że może się to zmienić. Myśleliśmy, że może nasze dzieci doczekają wolnej Polski. Dlatego w jakiś sposób taki solidaryzujący pojawialiśmy się, bo wówczas wydawaliśmy plakaty takie, które coś tam może nie wprost, ale też odnosiły się do polityki, używaliśmy jakiegoś komentarza, żeby trochę pokazać śmieszność władzy i dotychczasowych stosunków.
Znaczy, trzeba powiedzieć, że dla nas istotna była wolność, ale wolność rozumiana nie tylko w aspekcie artystycznym, ale wolność sumienia. Tak zrozumiana, że przekaz buntu miał służyć czemuś, co faktycznie my się też formułowaliśmy. My się budowaliśmy dopiero twórczo i prowadzenie galerii w zasadzie było dla nas jakąś taką formacyjną skalą działania, w której zbudowaliśmy coś, co doprowadziło nas w końcu do studiów teologicznych.
Właśnie, bo to jest ciekawy element, bo nie każdy artysta, nie każdy malarz w Polsce już w takim wieku dojrzałym, już ukształtowany intelektualnie chce jeszcze pójść na studia i to jeszcze na studia teologiczne to jest w ogóle ewenement. Skąd taki pomysł?
No, właściwie to takie zainteresowanie tematami religijnymi, które pojawiły się mniej więcej w 80-tych latach. I to jakby w sposób naturalny się pojawił taki pomysł, żeby pogłębić wiedzę teologiczną i taką formację duchową, żeby po prostu pewniej się czuć również w sprawach teologicznych, żeby te tematy objąć w jakiś poważny sposób, a nie taki amatorski.
Tylko że sztuka i religia dla nas się tak sprzęgły, że w zasadzie przestaliśmy czuć tę różnicę, bo sztuka jest językiem przekazu teologicznego, językiem religii. No, Biblia jest księgą również poetycką. No, to jest przekaz również artystyczny i tak w takim wymiarze to odbieraliśmy.
Może to nie jest najmądrzejsze pytanie, ale jak przekuć teologię do sztuki, bo to jest, co się dzieje przez setki lat, bo to od początku chrześcijaństwa teologia mówiła poprzez sztukę. Jak to wyglądało w Państwa przypadku?
Oczywiście my uprawialiśmy i uprawiamy taki rodzaj twórczości, gdzie nie mówimy jakby wprost, tylko to są takie często aluzje, często może niezupełnie takie trzymające się litery teologii, tylko staramy się w jakiś sposób taki wolny do tego podejść. To nie są obrazy czysto religijne, tylko nawiązujące do religii, bym powiedział.
Ale przemycające pewną myśl.
Chodzi o pewną strukturę myślenia. Człowiek jest duchowo-materialną istotą i trzeba mieć tego świadomość, że pogłębianie tej sfery duchowej wiąże się z tym, z czego się wyrasta i odżegnywanie się od tego, co nas określiło i co właściwie zbudowało w pełni naszą intelektualną świadomość jest religia chrześcijańska. Musimy mieć tego świadomość w całej Europie, nie tylko w Polsce, wbrew tego, co w tej chwili tych tendencji, jakie bywają dla nas kłopotliwe, czy wręcz absurdalne. Ta religijność dzisiaj, bo to może warto sobie wytłumaczyć, jest tą skalą zobaczenia nowego języka, ale w pełnym poszanowaniu i zrozumieniu tego, co było wcześniej, prawda? To jest ważne, że nie wolno doprowadzać do burzenia tego, z czego się wyrasta. I to dla nas jest istotne.
Chociaż bardzo często jest taki dość powszechny pogląd, że rozwój sztuki polega poprzez rewolucję i odcinaniu się od tego, co było wcześniej.
Wydaje mi się, że sztuka jest przede wszystkim, sztuka nie wyrasta z natury, tylko wyrasta z kultury i to jest ważne. I jeżeli tę kulturę się burzy, to na czym ona ma w zasadzie kiełkować i rozwijać się dalej?
No, poza tym z rewolucją w sztuce to nie jest tak, że nagle się porzuca to, co było, tylko zawsze buduje się właśnie na tym, co było. nie sposób jest zupełnie wyeliminować przeszłość.
To na koniec naszej za krótkiej rozmowy niestety wciągnę państwa, panów w wir, a państwa słuchaczy przy okazji w wir polityki i sztuki, w wsparcie rządu obecnego. Już nie rozliczajmy tych, którzy odeszli, ale rozliczmy te 2,5 roku, prawie 3 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. Coś się zmieniło w dziedzinie promocji sztuki czy pomocy artystom?
Znaczy, sytuacja dla nas jest o tyle skomplikowana, że w Bydgoszczy rządy nie są tej samej formacji, co w kraju, więc to jest zupełnie inna. Jeżeli mam mówić o tym, co się zmieniło w kraju i jak to postrzegam, to dla nas to po prostu nastąpiła diametralna zmiana, która powinna nastąpić 28 lat wcześniej. To było to dopiero, czego oczekiwaliśmy. Poza tym krótkim epizodem rządów PiS.
Mogę powiedzieć, że po prostu to, co jest dla nas ważne, to nadzieja, którą w tej chwili mamy na to, że warto żyć w tym kraju, bo chwilę wcześniej to tak się czuliśmy mniej więcej jak w tym okresie socjalistycznym.
Znaczy nie czuliśmy wyraźnej różnicy. Na początku lat 90., kiedy była euforia, kiedy wszystko się w zasadzie konstruowało, określało, kiedy w zasadzie uczyliśmy się na nowo, jak tę rzeczywistość postrzegać, co to jest wolność, jak ją rozumieć, to potem nagle coraz wyraźniej nastąpił ten czas skostnienia. I te ostatnie lata, no, wydaje mi się, są dla nas głębokim, dobrym oddechem.
Liczymy się na taką opinię też Meta, ale Meta na poziomie działania Ministerstwa Kultury i Sztuki, czy to jest i Dziedzictwa Narodowego, czy to jest tak, że mecenat państwa w pełni wrócił do pełnej krasy, w jakiej powinien być?
No, z tego, co słyszymy, tak, bo sporo naszych znajomych korzysta z takiej pomocy ministerstwa i nawet namawiają nas, żebyśmy my również skorzystali, natomiast jeszcze na razie tego nie zrobiliśmy.
Cały czas niezależnie.
No to nam staramy daje się. Jednak niezależność jest trudna, ale daje tę możliwość jednak swobody, którą często trudno czym innym zastąpić.
To jest. Galerię autorską można odwiedzić, każdy może przyjść z ulicy.
Oczywiście, że działamy na wezwanie telefoniczne, bo musimy się zajmować multum różnych innych spraw, ale staramy się funkcjonować przede wszystkim tak, że uaktywniamy się 2 razy w miesiącu, kiedy są u nas otwarcia wystaw, czy spektakle, czy spotkania poetyckie, czy promocje książek, których wydajemy, bo tutaj warto powiedzieć, że oprócz galerii prowadzimy wydawnictwo, które wydało przeszło 250 tytułów. W naszej galerii się pojawiło też, nie wiem, około chyba 250 artystów, których niektórzy się pojawiają systematycznie, niektórzy rzadziej, ale to jest pewne grono ludzi żyjących w sferze wartości nam wzajemnie bliskich.
Numer jest, zapewniam, bo sam z niego korzystałem, więc dodzwonić się można, nie ma problemu, żeby złapać kontakt i się umówić na odwiedzenie Galerii Autorskiej w Bydgoszczy. Jacek Smoliński, malarze, założyciele Galerii Autorskiej i bydgoszczanie z dziada, pradziada, to już byłoby przesada, ale z dziada jak najbardziej zdanie jest to prawdziwe. Dziękuję panom bardzo za wizytę w Poranku Wnet.